Literacka kawka. Obce regały. Podcast Georginy Gryboś. Partnerem podcastu jest Audioteka. Posłuchaj dobrze opowiedzianych historii.
Georgina Gryboś, kolejny podcast, kolejny odcinek podcastu Literacka Kawka, Obce Regały i pani Barbara Gawryluk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Basiu. Ja się teraz będę uczyć mówić na ty. Państwo będą tego świadkami i świadkiniami. W związku z tym proszę o wyrozumiałość.
Bo takie są zasady tutaj, że jak się wchodzi do studia, to się przechodzi na ty. Nie ma wyjścia, po prostu tak ma być i bardzo się z tego cieszę.
Teraz będę cierpieć, że nie umówiłyśmy się w takim razie szybciej. Można było uniknąć tego stresu po prostu wieloletniego.
Ale rzeczywiście po raz pierwszy spotykamy się w studiu, to prawda. Wielokrotnie na korytarzach, a w studiu pierwszy raz.
No i książkowo się spotykałyśmy.
Tak.
Ja jako czytelniczka, ktoś mi tutaj musi te słowa podsuwać pod nos. No więc między innymi jesteś to ty. Mm-hmm.
Bardzo mi miło.
Basiu, ale to ładnie brzmi, teraz będę się rozkoszować. Tak sobie pomyślałam, bo ostatnio zrobiłaś taki piękny wpis na swoich social mediach o tym, jaka intrygująca w zasadzie i nieoczywista była twoja droga do zostania pisarką, do zostania tłumaczką. I tak sobie myślę, czy literatura miała jakikolwiek wpływ na to, że zostałaś w książkach i stanęłaś po tej drugiej stronie, czyli autorki i tłumaczki, czy wynikało to z zupełnie innych potrzeb twoich życiowych?
Jest podobno tak, że redaktorzy w wydawnictwach marzą o tym, żeby pisać książki. Ja nigdy nie byłam redaktorką, natomiast jak wiesz, od wielu lat dziennikarsko zajmowałam się literaturą. I coś w tym było tak, że kiedy rozmawiałam czasem z autorami książek dla dzieci, to sobie myślałam, ja wiem, może ja bym też spróbowała, może mnie by się też udało. Bardzo mnie to kusiło, bardzo chciałam pisać i chciałam o wiele wcześniej, bo to było moje marzenie właściwie już na studiach, chociaż nie marzyłam o pisaniu, tylko bardziej o tłumaczeniu, bo studiowałam skandynawistykę i już na wakacjach między pierwszym a drugim rokiem studiów wpadłam na ten pomysł, że chciałabym tłumaczyć literaturę dla dzieci. No ale to były takie czasy, lata 70. Wszystkie miejsca w wydawnictwach były okupowane przez różne starsze panie i starszych panów, którzy absolutnie nie chcieli zrezygnować ze swoich miejsc, a tych tłumaczeń nie było dużo. Więc to było takie marzenie nie do zrealizowania. No ale cudownie się dzieje, kiedy świat się zmienia, kiedy się zmieniają okoliczności, kiedy się dokonują przewroty polityczne, a my na tym korzystamy właśnie w ten sposób, prywatnie i zawodowo, że w którymś momencie staje się możliwe to, co jeszcze 20-30 lat temu było mrzonką. I ja jestem właśnie tego przykładem, że po prostu trzeba było cierpliwie czekać, żeby można było zacząć najpierw tłumaczyć. No a potem właśnie odważyłam się napisać jedną, drugą, trzecią książkę. Okazało się, że się podobają, że dzieci lubią moich bohaterów, że chcą ciągu dalszego albo inne przygody. I tak to się potoczyło, ale rzeczywiście debiut był bardzo późny, no bo jako tłumaczka literacka, bo wcześniej byłam tłumaczem przysięgłym języka szwedzkiego, ale jako tłumaczka literacka zadebiutowałam właśnie w wieku 45, a jako autorka w wieku 47 lat, więc to jest późny debiut. Ale ja jestem przeszczęśliwa, że on się przytrafił i że dane mi było robić to, zacząć robić wreszcie to, o czym zawsze marzyłam.
No właśnie powiedziałaś, robić to tak, jakby się skończyło, a przecież to cały czas trwa. Tak. To jest taka wielka przygoda, prawda?
Tak, to jest wielka przygoda, zarówno tłumaczenie, jak i pisanie. Może dlatego jest to wielka przygoda, że dzieci są takimi fajnymi czytelnikami i że ta przygoda nie ogranicza się do tego, że się siedzi przed komputerem i tam stuka i zapisuje jakieś historie, tylko że potem jest ta konfrontacja z czytelnikiem. I myślę, że ludzie, którzy piszą dla dorosłych, nie mają tak często takich egzaminów jak my, którzy piszemy dla dzieci. Bo my rzeczywiście się dużo z dziećmi spotykamy i za każdym razem to jest test. Czy to, co się napisało, się sprawdzi.
No wszyscy powtarzają, że dzieci są takimi czytelnikami i czytelniczkami, które absolutnie nie boją się wytknąć każdego babola, nieścisłości, czegoś, co jest przestarzałe, czegoś, co nie trafia.
Albo po prostu błędu, którego nikt nie zauważył. Żaden redaktor, korektor, autor, nikt nie zauważył, a dziewczynka na spotkaniu pyta, proszę pani, a dlaczego te słuchawki na tym obrazku, ten kabel donikąd prowadzi, to jak ta dziewczynka słucha tej muzyki? I nikt tego nie zauważył wcześniej, tylko dopiero ta czujna, młoda czytelniczka.
A ty byłaś czujną, młodą czytelniczką?
Bardzo, tak. To jest pewnie taka typowa historia ludzi, którzy urodzili się w tamtych latach, czyli w latach 50. No po prostu nic innego nie było oprócz podwórka i książek. A że byłam dzieckiem bardzo chorowitym i dużo spędzałam czasu w związku z tym w łóżku, to jedynym ratunkiem na nudę były książki. I dlatego też bardzo szybko nauczyłam się czytać. I byłam bardzo czytelniczką, no taką wymagającą, to znaczy obłożoną książkami, które rodzice najpierw kupowali, ale potem już musieli się poddać i wypożyczali.
Budżet mógł nie wyrobić po prostu.
Zdecydowanie. Więc mama zapisała mnie do biblioteki osiedlowej i ja to dobrze pamiętam, że pani w bibliotece często rozkładała ręce i mówiła, Basiu, ale ty już wszystko przeczytałaś, ja już nie mam ci co pożyczać. I trzeba było właśnie po innych półkach dla starszych dzieci wyszukiwać trochę trudniejsze tytuły. No tak było, rzeczywiście. Biblioteka to było zaczarowane miejsce, do którego uwielbiałam chodzić, a kiedy nie mogłam, bo byłam chora, to rodzice dbali też zawsze o to, żeby były książki i bardzo dużo im zawdzięczam, że dbali o to też, żeby to były dobre książki, a wtedy w tamtych czasach nie było takiego wielkiego wyboru.
A powiedz, masz takie książki korowe, takie książki, które niezależnie od wieku, czasu po prostu się pamięta. Nawet jeśli one są takie budowane na sentymencie.
Albo przestarzałe,
ale w nas wciąż w jakiś sposób pracują.
Zdecydowanie tak. Jest tego dosyć dużo. Chociaż chyba jestem mało oryginalna, bo jak wymieniam takie tytuły, które dla mnie były najważniejsze, kiedy byłam dziewczynką, bo o to pewnie najpierw pytasz, a potem powiemy o tych późniejszych lekturach, takich przełomowych, to książką, która zdecydowanie miała wpływ na całe moje życie, to są Dzieci z Bullerbyn. Bo ta Szwecja się nie wzięła przypadkiem w moim życiu. I to wykształcenie,
gdzieś
i ta praca tłumaczki. Początek był tam, właśnie, w Bullerbyn. To, że mnie intrygowało, dlaczego te dzieci się tak pięknie nazywają. Jak się właściwie wymawia to imię tej najmłodszej dziewczynki, bo pewnie do dziś jeszcze nie wszyscy... Ostatnio nawet ktoś mi powiedział, że zaskoczyłam tym, że ta Kerstin to jest Sierstin. Że tak się wymawia. Ja się dosyć szybko dowiedziałam.
Też no nie właśnie, wiedziałam.
No właśnie, to nie jest Kerstin, tylko Sierstin. Że ja się dosyć szybko zorientowałam, że ta autorka jest ważna, tak? I że warto zapamiętać to nazwisko. I potem szukałam jej książek następnych, bo one były dosyć wolno, ale systematycznie tłumaczone na język polski. I gdzieś tam we mnie ta Szwecja dojrzewała dzięki właśnie Astrid Lindgren, która zdecydowanie stała się moją idolką. Znaczy, to jest taka osoba, to jest taka twórczyni, która zaważyła na tym, co ja robię w życiu. Myślę, że każdy powinien mieć kogoś takiego, no to dla mnie kimś takim jest Astrid Lindgren. Po czym był etap na przykład Winnetou, tak? Czyli wszystkich tych związanych z Dzikim Zachodem, z Indianami, tak? I bardziej takich dla chłopaków. Winnetou uratował mnie kiedyś przy zapaleniu ucha. Znaczy miałam właśnie ciężkie zapalenie ucha i kompletnie nie miałam nic do czytania i tata gdzieś zdobył wszystkie tomy, przyniósł do domu i ja po prostu odjechałam, nie było mnie i w ogóle nikt nie wiedział o tym, że jestem bardzo chora, bo tak mnie to pochłonęło. Potem, kiedy już byłam tak w 7., 8. klasie, to sobie zdawałam z tego sprawę, że trzeba zacząć czytać poważniejsze trochę książki. Że już nie wypada może mieć tej Siesickiej rozłożonej koło łóżka, tylko wypadałoby zacząć czytać poważne lektury. I mnie najpierw pociągnęły rzeczy z historii i z historii starożytnej i bardzo sobie myślałam.
Chciałaś
oczywiście
być archeologiem?
Oczywiście chciałam być archeologiem i być Michałowskim i pracować w Egipcie i odkrywać mumie. I te wszystkie książki związane z odkryciami w Egipcie bardzo mnie wciągnęły. Dzięki temu zresztą dostałam się bez problemu do klasy humanistycznej w liceum, bo właśnie było pytanie o ulubioną książkę i ja wtedy o Złotym Faraonie wszystko wyrecytowałam i komisja była zachwycona moją opowieścią. A potem mi trochę przeszło i zaczęłam czytać właśnie dokumenty, reportaże. Bardzo zawsze ta literatura faktu mnie pociągała.
Tak poważnie, powiedziałabym.
Tak. Dosyć szybko ten krok nastąpił, a książką, która zdecydowanie zaważyła o dalszych wyborach i też o ustawianiu sobie na półce pewnych cykli czy serii wydawanych w tamtych latach, to było 100 lat samotności Marquesa. I zachwyt nad literaturą południowoamerykańską. I to była taka seria...
Zmieniłaś region.
Ta egzotyka i tajemnica Marquesa bardzo mnie pociągała, a równocześnie pociągały mnie te wszystkie skandynawskie klimaty w tych różnych sagach nordyckich, które też wtedy właśnie odkryłam i czytałam.
Czyli to nie było jeszcze uderzenie zimnego, surowego krajobrazu w kryminałach i tego, co teraz połykamy, zupełnie inne przestrzenie.
Nie, to były takie właśnie sagi. To były takie historie, które się rozgrywały przez kilka pokoleń żyjących gdzieś tam na dalekiej północy, albo Norwegii, albo Szwecji. No i ich zmagania z tą trudną naturą, ale też pokonywanie własnych słabości, te dziwne związki między ludźmi, zupełnie inne podejście do rodziny, do życia, do wiary, zupełnie inna kultura. Bardzo mnie to intrygowało, bardzo mnie to interesowało i w końcu w którymś momencie przeważyło, że tak, że ja bym chciała tam na przykład pojechać kiedyś.
Ale to był ten moment wyboru studiów?
Tak. I chciałam się uczyć jakiegoś języka jeszcze, żeby to był taki właśnie jakiś trochę dziwny język. No i właśnie ten szwedzki był taki dziwny. I chciałam, żeby to był język oryginalny, którego się będzie można od zera nauczyć. A że akurat właśnie wtedy otwarto na Uniwersytecie Jagiellońskim filologię szwedzką z językiem niemieckim jako językiem drugim, czyli również egzaminacyjnym językiem. To właśnie to wtedy zapadła decyzja. Tak, to ja tak chcę.
No dobrze, no to jakbyśmy tak zostawili małą Basię na chwilę i przeszli do świadomych wyborów i jakichś takich kompletnych zachłyśnięć literackich, to pierwsze nazwisko, które ci przychodzi do głowy?
No właśnie Marquez, zdecydowanie. To była formująca mnie książka, którą podsunął mi ktoś starszy ode mnie. Ja musiałam być wtedy właśnie jakaś pierwsza, druga klasa liceum, podejrzewam. I jeszcze taka ciągle właśnie na etapie typu Siesicka, prawda? A tu nagle pojawia się bardzo poważna literatura, trudna, jak na taką młodą dziewczynę, przez którą trzeba się było przebić.
To był challenge?
Trud tego mnie mobilizował, że to nie jest łatwe, to znaczy trzeba to zrobić. To tak jak z grą w klasy, którą wtedy wszyscy czytali i nikt nie rozumiał, tak? Ale trzeba było przeczytać, no bo wszyscy czytali, no i tak dalej.
Więc ale to zostało ci książki. To? Sięgałaś później po klasykę, która ma różną sławę przecież. Oczywiście myślę tutaj o Ulisesie, ale strasznie nie lubię tego przykładu. Ale dajmy na to, no mamy takie korowe
bardzo
tytuły.
Bardzo często sięgałam i bardzo często musiałam rezygnować, że nie daję rady. Gdzieś jednak pewne rzeczy wydawały mi się obowiązkowe, a potem stwierdzałam, że to nie jest moja bajka, że ja jednak jestem jakoś tak prosto dosyć sformowana do czytania i nie lubię zbyt wielu komplikacji. I może stąd się też wzięła ta kolejna właśnie fascynacja, czyli skandynawska literatura, ale już taka, może nie popowa, tak, ale właśnie te szwedzkie kryminały, to milenium, które było wydarzeniem, ale najpierw było dla mnie wydarzeniem, ja czytałam najpierw po szwedzku, bo wiedziałam, że to jest, pamiętam to po prostu, że wszędzie w księgarniach w Sztokholmie było milenium. I ja nie rozumiałam tego fenomenu zupełnie.
Ale nie przeszło się obojętnie.
No kupiłam po prostu i no zupełnie odjechałam. Znaczy tak, to było to, czego jeszcze nigdy wcześniej nie czytałam.
Ale przecież on jest brutalny.
Potwornie brutalny. Potwornie grube książki na dodatek, czyli też nie łatwe do przeczytania.
Teraz wyszło zbiorcze wydanie, nie wiem czy widziałaś.
500 stron.
Takie, tak, gigantyczne.
No więc właśnie.
No wygląda fenomenalnie, patrzę na nie.
Tak. I jeszcze na dodatek czytałam to po szwedzku, więc to też, no mimo że mówiłam dobrze po szwedzku, ale nigdy nie jest, ja przecież nie jestem, to nie jest mój język, prawda? To jest mój język nauczony, więc to też pokonywanie takich grubaśnych książek też nie jest wcale proste. ale ja po prostu czułam, że to jest wydarzenie i że to nie będzie tak, że to będzie tylko Szwecja, tylko że to pójdzie w świat. No i poszło w świat rzeczywiście i dało w wielu krajach zainteresowanie po pierwsze Szwecją, po drugie nowym gatunkiem powieści kryminalnej, która oparta jest właśnie o jakieś wydarzenia z przeszłości, rozwikłania jakichś problemów związanych z danym krajem i z tajemnicami chowanymi pod dywan w danym kraju,
co się Szwedom
bardzo tak udawało przez wiele lat i między innymi Millennium do tego się dobiera, prawda? I tak się rzeczywiście stało, że ta książka, która mnie zachwyciła i ja potem pamiętam, jak wyszła po polsku, to ja wszystkich zadręczałam, że trzeba czytać. Nie wszyscy mnie rozumieli, ale bardzo wielu osobom udało się przeczytać i właśnie wejść na tą modną ścieżkę literatury skandynawskiej.
Poruszyłaś takie wątki, które mnie bardzo, bardzo ciekawią zawsze, bo powiedziałaś o literaturze, może nie pop, ale zatrzymajmy się na pop, o modzie, o czymś, co jest zjawiskiem. I w takich momentach zawsze zapala mi się lampka. Gdzie jesteśmy i jak wybieramy? No bo ty też w jakiś sposób wybierasz. Czy to jest ciekawość? A może się trochę najeżasz, że jak wszyscy, to ja nie? Bo różne mamy podejście do literatury. Coś, co jest wrzucone na przykład do mainstreamu, już jest niedotykalne. Coś, co jest literaturą gatunkową, to nie jest wysoka literatura. Ty masz takie boksowanie się wewnętrzne, czy po prostu masz potrzebę czytania?
Mam ciekawość wielką. Znaczy ja oczywiście, wiadomo, no jest literatura wysoka i jest właśnie ten pop, czy moda, czy mainstream, ale nie mam z tym żadnego problemu z sięganiem i tu, i na zmianę, albo nawet równocześnie najchętniej, żeby mieć różne trzy tytuły, które czytam
równocześnie. Równowaga w przyrodzie.
Tak, coś takiego właśnie trochę badziewnego, ale muszę sprawdzić, dlaczego ludzie to kochają, dlaczego ludzie to czytają. Często odkładam po 1/3, nie jestem w stanie. Nie wiem, czy mogę tu wymieniać na przykład
tytuły
z ostatnich bardzo modnych, tak, z bardzo modnych dyskusji i ja na te tytuły trafiłam o wiele wcześniej, niż to się stało wydarzeniem, czyli Rodzina Monet, prawda? Czyli ten przebój młodzieżowy, który do mnie trafił, po prostu wydawca mi wysłał dwa pierwsze tomy, czy pani może to przeczytać i...
I nie dałaś rady.
No nie dałam rady. Znaczy ja przeczytałam, tylko że no po prostu... Chciałam się dowiedzieć, dlaczego dziewczynki, bo to przecież czytają dziewczynki, dlaczego dziewczynki tak pokochały tę serię. Domyślam się dlaczego, bo każda z nas marzy o tym, żeby żyć szczęśliwie w bogactwie i nie mieć większych problemów. Natomiast już wiem, dlaczego te kolejki się ustawiają po te książki, natomiast równocześnie wiem, że to nie jest dobra literatura. No i co z tego? No ja to wiem i tyle. A czytelniczki i tak same wybierają.
No ale widzisz, tu jest kolej...
Jeszcze tylko ci powiem, że próbowałam przeprowadzić wywiad z autorką i mi się nie udało.
Nie dopchałaś się?
Nie, nie odmówiła mi. Nie wiem, czy przeczuwała, że to nie będzie łatwa rozmowa, ale po prostu nie udało mi się.
No widzisz, to jest też kolejny taki ciekawy element, no bo ta dyskusja w ogóle o literaturze young adult, która teraz przelewa się słusznie przez media, przez środowisko literackie w ogóle, przez wydawnictwa, kolejne imprinty, które zwracają uwagę, no wydaje mi się, że na pieniądze, ale też dla mnie wciąż jestem idealistką, idzie za tym jakaś odpowiedzialność. I teraz... Pytanie jest proste. Czy uważamy, że dziewczynki są faktycznie świadome, bo bardzo często takie głosy się pojawiają, że to jest bardzo świadoma grupa odbiorców, że oni wiedzą, samodzielnie szukają na Wattpadzie, mają świadomość tego, że czekają na kolejne emocje, które wybrali i że w zasadzie nie powinniśmy narzekać, bo przecież to jest czytanie. A jeśli czytają teraz, to mamy szansę, żeby faktycznie wychować ludzi, którzy będą sięgać coraz wyżej. Ale równocześnie wiemy od bibliotekarzy i bibliotekarek, że są osoby, które nawet jeśli podsuwa im się coś więcej albo coś wyżej, kompletnie nie chcą.
I nie mamy pewności, że za tym pójdzie ciąg dalszy, czyli że taka dziewczynka, która przeczytała na przykład właśnie swoją ulubioną serię, będzie chciała czytać coś innego. Ona będzie chciała czytać dokładnie takie samo coś, tak? Taką samą serię.
Bo to ją wkręciło.
Tak, natomiast no raczej będzie problem z sięgnięciem pod chociażby ciut wyżej literaturę o ciut wyższej jakości, tak? Ja staram się bardzo ostrożnie mówić, bo ja wiem, że to jest wielka radość, że młodzi ludzie czytają. Mnie tylko oburzały takie, i oburzają dalej, takie hura optymistyczne głosy ludzi, którzy tak się cieszą, że ci młodzi ludzie stoją w tych wielkich kolejkach i czytają, mają po 3 tomy pod pachą. I ci ludzie, którzy te sądy wyrażają, nigdy tych książek nie mieli w rękach i nie przeczytali ani jednej linijki. Tak nie powinno być po prostu. To znaczy, nie powinno się opiniować jakiegoś zjawiska, jeżeli się nie wie, co jest w środku. I dlatego właśnie przeczytałam te książki, mimo że mnie znudziły potwornie, bo chciałam wiedzieć, o co w nich chodzi. I wiem, że jestem jedną z niewielu osób, które przeczytały od początku do końca, bo ja nie odłożyłam tych książek, ja je przeczytałam.
Bo trochę tak jest. To jest, wiesz, taka rozmowa, jak doszły do głosu książki typu 365 tak. dni. I faktycznie ja to przeczytałam jako eksperyment. No było to dla mnie bolesne przeżycie. Mhm. Owszem, mogę teraz z ręką na sercu powiedzieć, przeczytałam. Równocześnie, no to jest trochę clickbaitowy tytuł, tych godzin nikt mi nie odda. To jest taka sytuacja, w której no nie czuję się zwycięszczynią i absolutnie nawet nie chcę dyskutować, więc nie do końca wiem, dlaczego to zrobiłam. Nie wiem, czy miałaś takie poczucie.
Nie, bo wiesz, my mamy dosyć dużą odpowiedzialność, bo i ty, i ja zajmujemy się książkami dla dzieci i młodzieży. I ja uważam, że my powinnyśmy, my i inni ludzie, którzy się taką literaturą zajmują, po prostu czytać te książki, no, wiedzieć o czym z tymi młodymi ludźmi rozmawiać i co ich wkręciło i co ich zainteresowało. A większość ludzi po prostu na to nie ma ani czasu, ani ochoty. No, wolą się zajmować właśnie literaturą wyższą, mówię o recenzentach, a nie sięgają po tego typu książki. A my to robimy też przecież nie dlatego, że ja tak uwielbiam taką literaturę, tylko dlatego, żeby...
Już zaznaczyłaś, że to nie jest twoja literatura.
Nie. Chociaż bardzo lubię książki Young Adult i bardzo dużo tytułów do mnie trafia. I ja wiele z nich cenię i uważam, że są dobre. Również te pisane przez młode dziewczyny, nie tylko przez starych ramoli, którzy piszą książki młodzieżowe.
Dobrze, bo stanęłyśmy na Markezie i na Millennium. To ja jednak cię poproszę o te dojrzałe lektury, które może nawet nie są formacyjne, ale są takimi książkami, które nazwałabyś książkami przez wielkie K, albo po prostu tymi wielkimi, wielkimi tytułami dla Barbary Gawrylu.
No na pewno są to klasycy szwedzcy i tutaj nie będę znowu oryginalna, ale dla mnie... Na przykład pisałam pracę magisterską na temat poezji takiego poety, który w ogóle był nieprzetłumaczony na język polski i kiedy się z nim spotkałam, to się bardzo dziwił, że ktoś w ogóle z Polski się nim interesował. I wtedy się przekonałam, że niekoniecznie te tytuły, które do Polski trafiają, to są te, które są dla mnie ważne. Więc nie będę się tutaj popisywać tymi nazwiskami i tytułami, ale z tych, które...
Są
przetłumaczone na przykład właśnie. Był taki szwedzki pisarz, który się nazywał Wilhelm Moberg. Moberg się pisze. I to on pisał właśnie też takie powieści.
Przepraszam, zrobię wtręt. Ktoś wreszcie będzie pięknie wypowiadał nazwiska, z którymi absolutnie wszyscy mają problem. Łącznie ze mną. Zawsze muszę odsłuchać albo YouTube, albo znaleźć jakiś wywiad, ponieważ jestem przerażona. Przerażona, czy coś, co nie jest w moim obszarze językowym, nie zostanie przekrzywione, przeinaczone i to jest największa trwoga. Więc mów, proszę.
Ale słuchaj, szwedzki jest maleńkim językiem i mamy prawo tak wymawiać, jak mamy napisane. My nie musimy tego wiedzieć. Ja mam na przykład problem z francuskim, którego kompletnie nie znam, a jest mi wstyd, jak nie umiem wymówić francuskiego nazwiska, bo powinnam,
nie
bo to jest język międzynarodowy,
czasami,
tak? A szwedzki to jest taki język gdzieś tam z kawałka dalekiej północy, więc nie, naprawdę nie trzeba. Ale ten Wilhelm Moberg to był taki właśnie opowiadacz, to są takie powieści, tak? Powieści soczyste, krwiste, pełne, bardzo ciekawych postaci. I to była moja formacyjna na pewno lektura. Ja czytałam jego po kolei wszystkie książki. One właśnie nie są wcale przetłumaczone na język polski, więc już czytałam je po szwedzku, jak już umiałam na tyle język szwedzki, znałam, żeby czytać, tak. Dosyć wcześnie trafiłam na Maigul Axelsson, która jest przetłumaczona na język polski i ja uwielbiam jej powieści. Jest ich chyba z 6 albo 7 po polsku, więc jeśli ktoś nie czytał, to bardzo polecam, bo to z kolei jest taka literatura trochę kobieca, trochę feministyczna, ale tylko trochę i właśnie bardzo ciekawie buduje te kobiece relacje. To są relacje na przykład między matką a córką, między siostrami, między przyjaciółkami, więc na różnych platformach często dosyć dramatyczne opowieści.
A które to są lata? Jak mogę podpowiedzieć?
Bardzo, bardzo różnie. To jest współczesna autorka, mm-hmm. która pisze w dalszym ciągu i to są powieści toczące się na, powiedzmy, na całej przestrzeni po II wojnie światowej w różnych okresach. Kiedy czytałam Reda Rumet, czyli Czerwony pokój Augusta Strindberga na studiach, wydawało mi się to okropną ramotą i w ogóle strasznie się męczyłam. I to jest przykład dla mnie książki, po którą sięgnęłam jeszcze raz. Kiedy już naprawdę dobrze mówiłam po szwedzku i stwierdziłam, że ja muszę się dowiedzieć, o co chodzi. Dlaczego ta książka uważana jest za wstęp do nowoczesnej literatury szwedzkiej? Co on takiego zrobił właściwie? Bo kiedy ją czytałam na studiach, to właściwie połowy nie rozumiałam. I dopiero jak odwiedziłam miejsca z nim związane w Sztokholmie, Söder, gdzie są po nim ślady po Strindbergu i ten Reda Rumet do mnie przemówił bezpośrednio, to wróciłam do tej lektury jeszcze raz i to całkiem niedawno właściwie. Przeczytałam ją w oryginale i teraz już wiem, że po prostu była to klasyczna, nowoczesna powieść, której wcześniej Szwedzi nie mieli i dlatego uważają go za tego najważniejszego, jeśli chodzi o literaturę nowoczesną, modern literatur.
A co z polskimi twórcami i twórczyniami?
No muszę się chwilę zastanowić, kto na mnie zrobił ostatnio wrażenie.
Ale nie musi być ostatnio. Możesz nawet przywalić Mickiewiczem.
Nie, Mickiewiczem nie będę przywalać.
Ja czekam na tego Mickiewicza. Nie chcę mówić o Mickiewiczu.
To już bardziej... Ale nie, ale ja oczywiście, że tak. Mickiewicz, nie uwierzysz, ale Mickiewicz odegrał bardzo dużą rolę u mnie w dzieciństwie.
Ja przyjmę wszystko.
Ponieważ było takie wydanie dzieł wszystkich w moim domu. I mój tato, który był człowiekiem niezwykle utalentowanym i oczytanym, zdarzało mu się, że czytał mi na dobranoc wiersze Mickiewicza, naprawdę. I ja to po prostu doskonale pamiętam i czytał mi na głos, a potem ja, jako kilkuletnie dziecko, dorwałam się do tych książek z długopisem i takie egzemplarze są w naszym domu pokreślone przeze mnie, ale jakoś dziwnie się stało, że te wiersze właśnie, które mi czytał, są przeze mnie pokreślone. Coś usiłowałam widocznie tam zrobić więcej, nie wiem.
To ja zostawię na kozetkę do psychologa.
Ale
cóż
tak było.
Się wydarzyło,
tak,
że tak Basia było. Tym długopisem
tak było, rzeczywiście
wiersze.
Tak. I tylko ta książka jest przeze mnie popisana z naszej naprawdę dużej biblioteki domowej.
Z tych takich, to też w ogóle współczesną literaturę,
bardzo się
taką
staram,
mainstreamową,
bardzo
polską.
Się staram.
Bo
bardzo
to jest takie nieoczywiste, mam wrażenie. Wszyscy mówimy,
no ja się staram czytać przede wszystkim ze względu na to, co robię w radiu, że często też przygotowuję powieści w odcinkach do naszego cyklu z Radiowej Biblioteki i co prawda my tutaj mamy dosyć taką ograniczoną linię, bo staramy się szukać tytułów związanych w jakikolwiek sposób z Krakowem i regionem i mnie to trochę ogranicza, ale na przykład, no właśnie, mogę powiedzieć, że bardzo cenię Zośkę Papużankę i zawsze czekam ja na jej następną powieść i zawsze mnie to.
Niebawem spotkanie w Krakowie,
no
bo
właśnie.
Teraz jesteśmy w trakcie, prawda? Papużanka jest w trakcie tournée.
Właśnie książka wyszła w Marginesach i bardzo lubię jej sposób opowiadania o rzeczywistości, obojętne, czy ona jest nowochódzka, czy ona jest wiejska, czy ona jest miejska. Ona ma po prostu tak fantastyczny język i tak kapitalną frazę i taki dowcip w tym wszystkim jest, że bardzo lubię ją czytać. Z autorów takich zajmujących się bardziej może właśnie tutaj powieścią kryminalną, ale też nie do końca, cenię bardzo Annę Kańtoch i lubię jej powieści i bardzo mnie zaskoczyła na przykład ostatnią powieścią Samotnia, która odjechała w ogóle w innym kierunku niż to, do czego nas przyzwyczaiła, a ja to uwielbiam, jak nas autor zaskakuje. Jak bierzemy następną, czwartą, piątą książkę, myślimy sobie, no, to teraz uczta znowu będzie fajnie, a tu nagle jest zupełnie coś innego, jest jeszcze większa uczta.
Dlatego ja tak cenię i jestem absolutnie zakochana w prozie Gai Grzegorzewskiej i ogromnie ją szanuję za Selkis, za to, że...
Gaja zaskoczyła Selkisem wszystkich, tak. Łącznie ze sobą, bo jak z nią rozmawiałaś na pewno też, ja też z nią rozmawiałam, ona właściwie do końca nie wiedziała, co pisze i jaki to będzie gatunek, a tu wyszło coś w rodzaju...
Miks gatunkowy.
Tak.
To jest...
Ani to nie jest science fiction, ani to nie jest fantasy, ani to nie jest kryminał, ani to nie jest powieść. Wszystko naraz. I ten eksperyment jej się rzeczywiście bardzo udał. I widzisz, rozmawiamy cały czas o naszych krakowskich tutaj
tak,
twórcach, prawda?
Coś bo, w tym jest.
No tak, dlatego że też pracujemy w ten sposób. I niestety praca w takim charakterze, jakim my mamy, czyli zajmowanie się literaturą i przekładaniem tego na program radiowy, obojętne czy to jest wywiad, czy to jest, tak jak w moim przypadku, adaptacja, to też powoduje, że nie mamy za bardzo czasu na niektóre rzeczy. I u mnie ciągle leży przy łóżku stosik, czekający na ten moment, kiedy będę mogła czytać to, co ja chcę, a nie to, co ja powinnam,
tak.
albo muszę. Bo czasem
tak.
jest też tak, że muszę. I czytam rzeczy, po które bym wcale nie sięgnęła. Gdyby nie to, że wiem, że powinnam to przeczytać, bo na przykład właśnie przyda nam się do naszego programu. Ale jako czytelniczka, jako wolny człowiek, prawdopodobnie bym po taką książkę, nie będę wymieniać tytułów, ale są takie książki, po które bym nie sięgnęła, gdyby nie to, że wiem, że powinnam jednak ją przedstawić czytelnikom, którzy mają po prostu inne gusty niż ja, czytają coś innego niż ja.
Spodobało mi się dzisiaj, tu Jacka Bańkę pozdrawiam serdecznie, dlatego że w jednej ze swoich rozmów porankowych w Radiu Kraków Kultura rozmawiał z przedstawicielami Biblioteki Kraków i rzecznik Biblioteki Kraków powiedział takie zdanie, że on chce tego momentu, w którym biblioteka będzie instytucją takiej potrzeby absolutnie dla wszystkich, ale która się odzwierciedla, czy w ogóle unaocznia w tym, że jest różnorodna.
Mhm.
I wydaje mi się, że taka akceptacja literacka jest taką drogą, z którą mnie jest po drodze, kiedy rozmawiamy o książkach.
I to jest bardzo ważne również w rozmowach, że znowu wrócę do moich najważniejszych czytelników, czyli do dzieci, w rozmowach z dziećmi. Bo na przykład, kiedy się spotykam z takimi dziećmi typu 5., 6. klasa, które już przestają właśnie czytać, i zaczynamy rozmawiać, a co oni by chcieli czytać, to bardzo ważny jest ten wątek właśnie, że naprawdę nie musicie lubić wszystkiego. Że my dorośli też nie lubimy wszystkiego. Że są tacy, którzy uwielbiają poezję, a są tacy, którzy w ogóle poezję nie czytają. Że są tacy, którzy uwielbiają reportaże, a są tacy, którzy w ogóle po reportaż nie sięgną. I wy, młodzi, też macie to prawo. Macie prawo nie lubić pewnych książek, a lubić inne. Tylko, że no, trzeba umieć im to dostarczyć, tak? Trzeba, oni muszą wiedzieć, oni właśnie muszą mieć to, co powiedziałaś, tę rozmaitość, tak? Ten wybór, żeby było tego dużo i żeby mogli sobie z tego coś dla siebie wybrać i znaleźć. Każdy rodzic, który ma dziecko, które nie chce czytać, przechodzi przez ten koszmar, że prawda, no mój syn nie czyta, no nic nie pomaga, a potem nagle się okazuje, że ten syn ma lat 16, 17, 18 i trafia na coś, co go weźmie. To może być kryminał, to może być jakiś dokument, to może być właśnie reportaż.
Może być komiks.
To może być komiks, to może być książka obrazowa. To wszystko są książki. I to, że on nie czyta w tym momencie klasyków, to nie znaczy, że on nie czyta. On po prostu czyta to, co lubi. To jest
fajne. Ja też zawsze mówię, konia z rzędem, kto mi pokaże 13-latka czy 14-latka, który też, umówmy się, ma inną przestrzeń do eksplorowania, który siedzi, nie wiem, z Sołżenicynem pod łóżkiem.
No raczej byłoby trudno.
No, myślę, że jest niewielu takich szaleńców, w cudzysłowie, którzy by się tym aż tak bardzo jarali.
Ale może właśnie sięgnie po taki fajny komiks, którego dorosły nie rozumie.
Albo nie w ogóle go nie znajdzie.
Albo w ogóle nie wie, o co chodzi, tak?
Nie umie go czytać.
Nie umie go, tak, bo komiksy też trzeba umieć czytać. Tak samo jak książki obrazowe, które też są czymś nowym dla polskich czytelników i ci starsi tego nie rozumieją. Ja na przykład mogę się od razu przyznać, że kompletnie nie umiem czytać książek fantasy. Nie odnajduję się w ogóle w tym świecie. A je czytam.
Ale Radka Raka
polubiłaś. Ale je czytam. Tak, no właśnie o to chodzi, że ja po prostu ja wiem o tym, że tego typu gatunek ma tak wielu czytelników i jest to tak niesamowity świat w ogóle, że ja się w nim nigdy nie znajdę, ale ja muszę dotrzymywać trochę kroku i wiedzieć, co się tam dzieje i właśnie te najlepsze rzeczy wyławiać, żeby je móc potem w programie zaproponować. I o takiego na przykład Radka Raka, jeżeli chodzi o literaturę dla dorosłych, czy całe mnóstwo książek fantasy, które są dla czytelników tych młodszych, nastolatków. naprawdę nie czytam tego z wielką radością, bo nie do końca rozumiem, ale akceptuję, że taki gatunek jest.
Jest dla mnie pewnym fenomenem nasza rozmowa, bo myślę sobie, że chyba nigdy tak negatywnie nie podchodziłam w zasadzie do literatury z gościem albo gościnią. Bo tak, tutaj muszę czytać, tu się muszę przygotować, tu jestem ograniczona, bo krakowscy
nie,
autorzy i autorki.
Źle to wyszło. Ja naprawdę uwielbiam czytać tak w ogóle, tylko że brakuje mi czasu na to, żeby czytać naprawdę to, co bym chciała i lubiła, ale teraz są wakacje i na pewno to będę robić właśnie.
Ja też mam taki plan po trzecim.
Ale wiesz, co na tej półce, która tam u mnie jest przy łóżku, na tej szafce,
podejrzewam,
to są też na przykład właśnie książki dla dzieci i młodzieży, bo ja też, to jest moja lektura, ja to bardzo lubię. To nie jest tak, że ja to tylko zawodowo czytam. Ja uważam, że każdy dorosły powinien sobie od czasu do czasu taką książkę właśnie przeczytać.
Ale ja też tak uważam.
Znaczy, od pręża. Jest łatwa do pokonania, tak? Nie musimy się tak strasznie przy tym męczyć właśnie i filozofować. Po prostu dobra książka dla dzieci i młodzieży to jest najlepsza lektura na lato na przykład.
Barbara Gawryluk. No dobra puenta, co ja będę dalej mówić. Dobra lektura na lato. Nie wiem, czy masz jeszcze jakąś puentę przygotowaną?
Nie, to jest bardzo dobra puenta. Czytajmy książki dla dzieci i młodzieży.
Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w następnym odcinku. Literacka kawka Obce Regały. Razem z Tomaszem Orzechowskim polecamy się na święta i na wakacje.
Literacka kawka. Obce Regały przeglądała Georgina Gryboś.